Dziś w Radiu Kraków Kultura gościmy panią doktor habilitowaną Orianę Masternak, adiunkt w Katedrze Skrzypiec i Altówki Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, skrzypaczkę Messages Quartet. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry państwu.
31 stycznia 1797 roku urodził się Franz Schubert i w tym roku wypada 225. rocznica jego urodzin. No i ten jubileusz jest znaczący dla Akademii Muzycznej i zamierza nasza krakowska uczelnia uczcić go w szczególny sposób.
Tak, to prawda. Franz Schubert jest jednym z ważniejszych kompozytorów w ogóle, jeśli chodzi o historię muzyki, także jest to istotna bardzo postać. Jego urodziny, tak byśmy to powiedzieli, 225, są zawsze dobrą okazją do świętowania, dlatego też postanowiliśmy zorganizować koncerty poświęcone tylko i wyłącznie jego twórczości. Będą to 3 koncerty. Myślę, że sprawa jest o tyle ciekawa, bo po pierwsze, koncerty monograficzne, czyli mamy twórczość tylko jednego kompozytora, ale nie tylko na jeden skład. Organizatorem jest Katedra Skrzypiec i Altówki, oczywiście w ramach naszej Krakowskiej Akademii Muzycznej, natomiast nie będzie to tylko muzyka skrzypcowa, aczkolwiek oczywiście skrzypce będą dominujące, czyli będą utwory na skrzypce z fortepianem, będą utwory na altówkę z fortepianem, opracowania na skrzypce solo, także zaraz może troszkę bardziej szczegółowo o tym programie, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, co nam smyczkowcom Schubert zostawił. Natomiast tak, postanowiliśmy jeszcze pod koniec roku poświętować troszeczkę i przedstawić krakowskiej publiczności twórczość Schuberta w takim szerokim ujęciu.
Te koncerty odbędą się 17, 29 listopada oraz 12 grudnia i o programie tych koncertów będziemy mówić dzisiaj z całą pewnością, ale to jest też doskonała okazja, ten jubileusz jest też doskonałą okazją do tego, żeby przypomnieć postać Schuberta, bo to, że był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli romantyzmu w muzyce, autorem wielu symfonii, mszy i miniatur fortepianowych, o tym wiemy, myślę, że chyba wszyscy. To jest wielkie nazwisko, wielka twórczość, sięgająca rangi tym najlepszym?
Tak, zdecydowanie. To jest w ogóle postać niezwykle fascynująca, bo on żył zaledwie 31 lat. Ale żeby tak krótko zasygnalizować, jakiego formatu to był twórca, to on w czasie tych 31 lat, a właściwie to mniej, bo wiadomo, że kiedyś musiał urosnąć, stworzył ponad 600 pieśni, 15 kwartetów smyczkowych, 9 symfonii, 21 sonat fortepianowych, wiele innych utworów na fortepian solo, duety fortepianowe, 6 mszy, tworzył ponad 20 oper, 11 ukończonych. No to jest w ogóle moim skromnym zdaniem jakieś szaleństwo, bo jakbyśmy przeliczyli to na dni, które miał do dyspozycji, że tak powiem, na pracę twórczą, to jest efektywność jakaś zupełnie szalona.
Fiorodująco szybka kariera.
On był bardzo skrupulatny i taki konsekwentny, jeśli chodzi o swój rytm pracy. Źródła mówią, że pracował codziennie od godziny 9 do 13. Faktycznie siadał i komponował. No i ciężka praca, jak widać, tutaj popłaca.
Popłaca, ale dopiero po latach, bo późno został odkryty.
Tak, tak. No za życia nie miał szczęścia. Co prawda on był Wiedeńczykiem z urodzenia, przekonania i sercem całym.
Ale to też widać w jego twórczości.
Tak, zdecydowanie. Był zafascynowany oczywiście twórczością wcześniejszych, Beethovena, Mozarta, Haydna. To wszystko oczywiście wynika jedno z drugiego. Artyści nie żyją w próżni. Natomiast on był otoczony gronem przyjaciół. Wspierało go bardzo wiele osób i od pewnego momentu organizowali Schubertiady, czyli takie wieczory poświęcone muzyce nie tylko Schuberta. I tam głównie ta twórczość była popularyzowana, wykonywana również przez samego kompozytora, choć, jak mówią, nie był on zbyt dobrym instrumentalistą. Podobno średnio sobie radził na fortepianie. Ale wiadomo, Wiedeń jest no wciąż bardzo istotnym ośrodkiem, a wtedy to już w ogóle, nie wiem, czy nie najważniejszym, jeśli chodzi o muzykę. Także to było bardzo prężnie działające środowisko. Natomiast wracając do twórczości Schuberta. Ona wtedy była głównie właśnie wykonywana na Schubertiadach, natomiast nie została za jego życia wydana przez żadne większe wydawnictwo. I trzeba sobie uświadomić pewną sprawę, że jeśli nie była wydana, to nie była wykonywana. Ponieważ no, w tamtych czasach ten przepływ informacji, wiadomo, był zupełnie inny niż dzisiaj. I wydanie jakiejś muzyki w pewien sposób gwarantowało jej wykonywanie. Natomiast tutaj właściwie wszystkie najważniejsze wydawnictwa wtedy, że tak powiem, podziękowały Schubertowi. No, mówię o takich jak Peters, jak Schott, Breitkopf und Hartel, czyli te najważniejsze naprawdę, które wydawały najlepszych. Wtedy w swoich katalogach Schuberta nie miały.
Kogo można nazwać odkrywcą twórczości Schuberta? Mendelssohna, bo gdzieś tam...
Mendelssohna, Schumana, tutaj się pojawia. Mogłabym przytoczyć kilka takich ciekawych cytatów z wypowiedzi właśnie tychże kompozytorów. To odkrycie twórczości Schuberta było właściwie nagłe. 10 lat po śmierci kompozytora Robert Schumann trafił na skrzynię, w której były kompozycje Schuberta i jak to ujął w listach do swych przyjaciół, bogactwo, jakie tu znalazł, wprawiło go w dreszcz ekscytacji. Pomiędzy tymi utworami, które znalazł w tejże skrzyni, był między innymi rękopis 9 symfonii, o której znów Schumann twierdził, że muzyka ta zabiera nas w całkiem nowe światy. I 3 miesiące później Felix Mendelssohn Bartholdy, o którym pani była łaskawa wspomnieć, w Lipsku poprowadził światową premierę tegoż właśnie dzieła. Jeśli chodzi o recepcję tej twórczości w tamtych czasach, to może jeszcze warto przypomnieć, że Franz Liszt właściwie powinniśmy powiedzieć, nazywał Schuberta najbardziej poetyckim muzykiem wszechczasów. No to była wtedy rewelacja, 10 lat po śmierci odkryta ta twórczość, no i ona właściwie teraz jest no naprawdę taka, powiedziałabym, no kluczowa dla naszego rozwoju. Później sam Brahms czuwał nad wydawaniem tych utworów, no miał on ogromny wpływ na twórczość późniejszych kompozytorów.
Profesor Ewa Łętowska w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia mówiła tak. Ogromna literatura, która jest poświęcona pieśniom Schuberta, zwraca uwagę na wielostronność artystyczną i to, że Schubert zrobił dla pieśni i dla poezji niemieckiej swojego czasu to, co bracia Grimm zrobili dla baśni. To piękne słowa, zgodzi się pani?
Tak, oczywiście. No, no co jest ciekawe, ja myślę, że tutaj przytoczę takie echa korespondencji Schuberta z Goethem. Schubert był ogromnym fanem twórczości Goethego. Spora część jego pieśni właśnie oparta jest na tekstach Goethego. Natomiast ja tutaj troszkę przesadziłam, mówiąc o korespondencji tych dwóch twórców, ponieważ Schubert wysłał pełen uwielbienia list do Goethego, na który Goethe nigdy nie odpisał. Mówi się, że Goethe nie pochwalał podejścia Schuberta do pieśni, czyli w ogóle do traktowania słowa, ponieważ Goethe, jak na poetę przystało, uważał, że słowo jest aspektem nadrzędnym i wszystko powinno mu być podporządkowane. Natomiast co zrobił Schubert? Schubert zrobił to, że warstwa muzyczna jest niezwykle istotna w tych pieśniach i jakby wydobywa te nastroje, emocje, które są w słowie i opowiada poprzez warstwę muzyczną właśnie. Czyli wcześniej było tak, że akompaniament służył tylko temu, aby nie przeszkadzać właściwie słowu.
Był takim tłem po prostu.
Dokładnie. Natomiast tutaj, jeśli byśmy posłuchali niesamowitych pieśni Schuberta, tam właściwie wszystko dzieje się w tym tak zwanym tle. I nawet nie znając tekstu, nie znając języka niemieckiego i słuchając tych pieśni, możemy mieć pewne wrażenie, odczucie, o czym to jest. Także tam się mnóstwo rzeczy dzieje właśnie w tle i to było to nowatorstwo zawarte w twórczości Schuberta. Przypomnę, twórcy ponad 600 pieśni. Kosmos.
To prawda. Gdzie jeszcze Schubert szukał inspiracji? Oprócz tradycyjnych ludowych pieśni austriackich, no i tych wielkich dzieł, jak choćby wspomnianego już przez panią Goethego.
Cała twórczość ówczesna była bardzo inspirująca dla Schuberta. On był bardzo osadzony w swojej współczesności. Tu mówimy o poezji między innymi jego przyjaciela Franza Grillparzera, ale też, co jest ważne, że Schubert był mimo że pokolenie młodsze od Beethovena żył w tym samym czasie, więc muzycznie oni się wzajemnie inspirowali, na pewno Schubert mówił o tym w listach. Uczył się również u Salieriego kompozycji, czyli tego słynnego Salieriego, z którym Mozart rywalizował, a którego Beethoven się uczył. Także tutaj w kwestiach takich stricte warsztatowych, kompozycyjnych, to jest zdecydowanie spadkobierca wiedeńskiej tradycji ówczesnej kompozytorskiej. I tak jak mówię, on był Wiedeńczykiem takim z przekonania, także w jego utworach zdecydowanie są echa również tych lendlerów, tych walcowych rytmów, całej tej kultury wiedeńskiej. Mhm. Także myślę, że był takim obywatelem swego miasta i też chłonął z całego nastroju epoki. Sturm und Drang to jest taki termin związany z również z twórczością Schuberta, czyli burza, napór, duża rozkwit tej emocjonalności. Także myślę, że to jest kwestia tego osadzenia właśnie w nastroju epoki.
Poza tym bardzo często odwoływał się do tematyki związanej z naturą, z fantastyką, z baśniowością.
Tak.
Był niewiarygodnie skrupulatny, jeśli chodzi o oddawanie tych takich naturalnych odgłosów natury, co doskonale słychać, jak choćby w Małgorzacie, prawda?
Tak. W Małgorzacie, czy w Królu Olch właśnie.
Także i w Strongu słynnym.
Tak. No w Strongu to w ogóle ciężko się oprzeć wrażeniu, że ten strumyczek sobie gdzieś płynie i ten pstrąg wyskakuje ponad falę. No to jest zupełnie obłędna muzyka i ten koloryt nowy, który właśnie, mimo że pieśń opowiada nam o czymś, to wszystko możemy słyszeć właśnie w akompaniamencie. Zupełnie niesamowita rzecz przy tej ilości.
To dlaczego ten pstrąg stał się tak popularny?
Ciężko mi powiedzieć. Natomiast sam Schubert chyba zachwycił się swą pieśnią, ponieważ na tej pieśni właśnie oparł jedną z części kwintetu fortepianowego Adur, właśnie, która jest najsłynniejszą częścią tegoż kwintetu. Mówimy o takim nietypowym składzie kwintetu, bo oprócz fortepianu spodziewalibyśmy się tradycyjnego składu kwartetu smyczkowego, czyli dwoje skrzypiec, altówka, wiolonczela, ale tutaj rezygnuje Schubert z drugich skrzypiec, mamy skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas i fortepian. I muszę powiedzieć, że właśnie tenże kwintet fortepianowy oparty na pieśni Schuberta jest chyba jednym z bardziej popularnych utworów. No mamy niesamowitą dyskografię, mamy mnóstwo nagrań, pewną taką tradycję wykonawczą już trochę tego utworu. Natomiast oczywiście wszyscy czekamy na te interpretacje łamiące pewne tradycje.
To my w takim razie łamać dzisiaj tradycji nie będziemy i posłuchamy kwintetu fortepianowego Pstrąg przed Państwem. Dziś w Radiu Kraków Kultura gościmy panią doktor habilitowaną Orianę Masternak, adiunkt w Katedrze Skrzypiec i Altówki Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, skrzypaczkę Messages Quartet, i rozmawiamy dziś, szanowni państwo, o Franciszku Schubercie, a to z tego względu, że w tym roku przypada 225. rocznica jego urodzin. Pani profesor, czy prawdą jest, że Franz Schubert stał się symbolem początku romantyzmu w muzyce?
Tak, tak, myślę, że tak. Natomiast ilu badaczy, tyle
teorii.
Tyle teorii. Ale myślę, że tak. Na to mogłoby się złożyć kilka czynników. Jak wiemy, oczywiście upraszczając bardzo pewne kwestie, do Beethovena, Mozarta standardowym było, że kompozytor ma jakąś posadę. To była posada nadwornego kompozytora na jakimś dworze, bądź, jak w przypadku Bacha, organisty w jakimś kościele. I wiązało się to oczywiście z pracą zarobkową na zamówienie. W związku z czym na przykład Bach co tydzień pisał kantatę. Czy mu się to podobało, czy nie? Był do tego zobowiązany. I już Mozart zaczął starać się, bo nie udało mu się tak do końca odchodzić od tego. Beethoven również i Schubert także. Właściwie od nich trzech się to zaczęło i Schubert był w tej kwestii dość konsekwentny, ponieważ jedyna posada, taka trochę nieoficjalna, jaką udało mu się zdobyć, to stanowisko nauczyciela córek jednego z książąt Esterházych, które uczył muzyki. Oczywiście natomiast to trwało dosłownie chwilę i nie był to istotny rozdział w jego życiu. On sam mówił, to jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o uczenie, ponieważ tradycyjną również ścieżką wtedy było nauczanie i ojciec, rodzina Schuberta bardzo chciała, aby on właśnie ukończył w tym kierunku szkołę i żeby później uczył, natomiast Schubert wspominał: to prawda, że dzieci irytowały mnie, gdy próbowałem komponować. Traciłem wtedy wenę, miałem ochotę spuścić im lanie. Także myślę, że to może dobrze, że on ostatecznie nie uczył.
Tak, zrezygnował rzeczywiście z posady nauczyciela i wówczas oddał się muzyce, zaczął tworzyć już pełną parą, z pełnym dynamizmem. Ale powróćmy jeszcze do początków jego przygody z muzyką. Wspomniała pani o postaci ojca. Czy to on był jego pierwszym nauczycielem muzyki? To on mu tę miłość do muzyki przekazał?
Tak, oczywiście. No, muzyka była obecna, także gdzieś tam mały Schubert tym nasiąknął i stało się to takim naturalnym kierunkiem. Może jeśli chodzi o samo życie Schuberta, mamy dostęp do takiego bardzo ciekawego życiorysu napisanego właśnie przez niego. To jest fragment listu, który Schubert napisał 2,5 roku przed śmiercią i dołączył ten list do prośby o przyjęcie go na stanowisko zastępcy kapelmistrza na dworze cesarza Franciszka I. Bardzo ciekawe, co Schubert uznawał za istotne. Punkt pierwszy. Niżej podpisany urodził się w Wiedniu, jest synem nauczyciela, ma lat 29. Punkt drugi. Jako członek chłopięcego chóru dworskiego korzystał z przywileju uczęszczania przez 5 lat w charakterze ucznia do cesarskiej szkoły churalnej. Następnie Schubert wspomina, że otrzymał pełne wykształcenie w sztuce kompozycji u Antonio Salieriego i tym samym posiada wszelkie kwalifikacje do pełnienia funkcji kapelmistrza. Podkreśla również, że dzięki kompozycjom wokalnym i instrumentalnym jego imię znane jest dobrze nie tylko w Wiedniu, ale i w całych Niemczech. Schubert tutaj zaznacza, że posiada na swym koncie 5 mszy na dużą lub małą orkiestrę wykonywanych już w różnych kościołach Wiednia. Zdaje się, że to wtedy było pewnym wyznacznikiem przydatności do zawodu. I bardzo interesujący ostatni punkt z tegoż autorskiego życiorysu. Na koniec. Nie ma szczęścia zajmować obecnie jakiegokolwiek stanowiska i spodziewa się, że dzięki zabezpieczeniu, jakie by mu ono dało, mógłby w pełni osiągnąć cel artystyczny, jaki sobie wyznaczył. Proszę zwrócić uwagę, Schubert w liście motywacyjnym zaznacza, że chce zdobyć pracę, aby, cytuję, w pełni osiągnąć cel artystyczny, jaki sobie wyznaczył. No posady nigdy nie otrzymał, Być może właśnie przez to zdanie. Także z jednej strony taka postać, jak już mówiłyśmy, jeszcze osadzona we wcześniejszych tradycjach, natomiast no, ewidentnie ten ostatni fragment świadczy o tym, że to już jest inne nieco podejście.
Pani profesor, proszę powiedzieć, jak rozwijała się ta jego twórczość? Bo to, że był autorem prawie że 600 pieśni, to jest ogromny dorobek, a żył bardzo krótko, 31 lat.
Tak. Pierwszym takim istotnym działem, nazwijmy to jego twórczości, są takie wczesne utwory instrumentalne, w których on sobie próbował różnych rzeczy, szukał swojego języka. Dlatego też mówimy troszkę, że jest klasykiem romantyzmu. Tak jak mówimy o Beethovenie, że już jest romantykiem klasycznym, tak o Schubercie często mówi się właśnie odwrotnie, że jest klasykiem romantyzmu. Dlatego też ta inspiracja twórczością Beethovena, który żył w tym samym czasie, zaowocowała po prostu twórczością instrumentalną, która potem rozwinęła się w 15 kwartetów smyczkowych wczesnych, późnych, które stanowią wspaniały też przegląd rozwoju gatunku, bo te pierwsze są jeszcze utrzymane w takiej bardzo klasycznej formie czteroczęściowej. Natomiast te ostatnie już po prostu eksplorują rejony i formalne, i kolorystyczne, i harmoniczne, zupełnie dalekie od Mozarta czy Beethovena. Ale mamy też mniej typowe składy, jak na przykład słynny i zupełnie wspaniały kwintet smyczkowy Schuberta. I to też warto powiedzieć, że dotychczas kwintety smyczkowe zazwyczaj pisano z użyciem dwóch altówek, czyli były dwoje skrzypiec, dwie altówki, wiolonczela. Schubert robi coś zupełnie innego, bo mamy dwoje skrzypiec, altówkę i dwie wiolonczele, czyli wzbogaca nam całą tą dolny rejestr i barwę ciemniejszą, bardziej mroczną, a tym samym rozwija właśnie to spektrum, jest dużo szersze barwowe. Mhm. Mamy skrzypce dość wysoko i te dwie wiolonczele na dole. Także te utwory jego instrumentalne również wyznaczały nowe kierunki. Mówimy głównie o nim właśnie jako twórcy pieśni, ale jeśli przyjrzymy się właśnie muzyce instrumentalnej, to też jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No i oczywiście możemy dojść do symfoniki, najsłynniejsza, niedokończona, ale czy ona jest niedokończona, to wie tylko sam Schubert, ponieważ zostawił nam dwie części i trzecią w szkicach, natomiast tej trzeciej się nie wykonuje. Natomiast to nie jest jedyny przypadek, kiedy mamy jedną czy dwie części i publika okrzyknęła to mianem niedokończonej twórczości, natomiast sam Schubert zamknął ten etap. Także myślę, że tutaj do tego nie dojdziemy, bo innym takim przykładem jest właśnie pojedyncza część kwartetu smyczkowego, kwartet Zac, która też często się uznaje, że ona jest jedną z wielu części, ale nie ma do tego przesłanek, ku temu przesłanek i sama w sobie jest doskonała. Także nie wydaje mi się, że wymaga to jakiegoś uzupełnienia.
Ale bardzo często mówi się też o tym, że ta jego twórczość jest związana z tą nieuchronnością śmierci. On wiedział o tym, że odchodzi, tak, i tworzył po pierwsze dynamicznie, a po drugie w taki charakterystyczny sposób. Czy ta nieuchronność śmierci widać w jego twórczości?
To jest bardzo trudne pytanie, bo nie wiemy, czy on był pogodzony, czy on był zbuntowany. Jak on traktował tę nieuchronność. Zdaje się, że od pewnego momentu już był pogodzony. On też w wyniku, to może powiedzmy, że on zmarł na jedną z chorób wenerycznych, co było też wynikiem takiej pewnej jego nieporadności w kontaktach z płcią przeciwną.
Nie bez kozery był też nazywany grzybkiem.
Tak, miał 1,50 m z drobnymi wzrostu. Także jedna z wizyt w domu publicznych niestety zaowocowała tąże chorobą weneryczną. Natomiast
zmarł, dodajmy jeszcze, 19 listopada 1828 roku.
Tak. Wiemy, że leczenie, wtedy leczono takie choroby rtęcią, osłabiło to bardzo jego organizm. To też miało wpływ na pogłębienie się pewnych stanów depresyjnych. I mogło się przyczynić do tej jego przedwczesnej śmierci. Być może gdyby nie leczenie, właśnie w ten sposób inaczej by to wyglądało. Natomiast Ciężko mi powiedzieć. Oczywiście jest coś zupełnie niesamowitego w tej muzyce. Ona z jednej strony przepełniona jest tym dramatyzmem i rozpaczą, ale są fragmenty w tych późnych jego dziełach, które są zupełnie niesamowite, jakby się niebo otworzyło i spłynął absolutny spokój. Więc ciężko chyba stwierdzić nam dzisiaj, co on czuł, co on... I co on chciał przełożyć na muzykę, a czego właśnie nie chciał nam zostawiać w muzyce, bo to też nigdy nie wiemy, czy mówią nam wszystko to, co w nich jest.
Ukończony w ostatnich miesiącach życia młodego Schuberta cykl pieśni Winterreise stał się jednym chyba z największych, ale także najbardziej zagadkowych utworów w historii muzyki, bo złudnie proste wiersze zaaranżowane na głos i na fortepian są oczywiście wciąż wykonywane w największych salach koncertowych na całym świecie, ale chyba rzadko w całości. Ten utwór wciąż fascynuje.
Tak. I mam wrażenie, że śpiewacy, wokaliści, którzy są adresatami tego cyklu, postrzegają wykonanie tej podróży zimowej jako taki swoisty olimp i zwieńczenie swoich poszukiwań artystycznych. Tak. Muszę powiedzieć, że kiedy pierwszy raz, dawno, dawno temu słuchałam podróży zimowej, nie mogłam uwierzyć, że to jest Schubert. Schubert kojarzony właśnie jako taki klasyk i ktoś, kto jeszcze w tych schematach się stara utrzymać. Tak tutaj to jest oczywiście jedno z ostatnich jego dzieł i to słychać, że on już się chyba nie przejmuje tymi schematami. On już pisze tak, jak serce mu podpowiada. To są 24, właściwie mogłabym powiedzieć nawet nie pieśni, ale takie poematy muzyczne, każdy posiadający swoją dramaturgię, która jest opracowywana, przekazywana w muzyce właśnie poprzez tę jego inwencję fakturalną i ilość wykorzystanych tam środków, elementów, rytmów, kolorów. To jest zupełnie, polecam Państwu w całości posłuchać tego cyklu, bo pojedyncze pieśni oczywiście są niesamowite, ale dramaturgia całego cyklu to jest jakieś takie troszkę powiedziałabym nie z tej ziemi doświadczenie.
To jest niesamowite, bo wciąż ja mam wrażenie, że podróż zimowa jest analizowana także przez znawców muzyki. Całkiem niedawno, kilka lat temu, pojawiła się na rynku wydawniczym książka Bostridge'a zatytułowana Podróż zimowa Schuberta, Anatomia obsesji. Autor mówi wprost: będę się starał naświetlić, wyjaśnić i pogłębić naszą wspólną reakcję na tę muzykę, zintensyfikować przeżycia tych, którzy już znają dzieło i zachęcić tych, którzy nigdy go nie usłyszeli albo nie słyszeli w ogóle o nim. Więc to pokazuje taką ogromną fascynację Schubertem właśnie, ale z drugiej strony to, jak on tworzył, jak błyskawicznie, szybko, dynamicznie, prężnie, bez schematów już u końca swojego życia. I dlatego, no myślę, że nie tylko dlatego należy się zainteresować jego twórczością, twórczością Franciszka Schuberta.
Zdecydowanie tak. To też warto prześledzić właśnie kończąc kwestię Winterreise, warto prześledzić rozwój tych pieśni w ogóle, czyli rozpocząć może przygodę z poznawaniem jego muzyki od tych pierwszych fragmentów i kończąc na Winterreise. Po prostu droga, jaką on przeszedł w tak krótkim czasie, jest zupełnie niesamowita. To on wyznacza zupełnie nowe kierunki. Melodia, która tutaj właściwie nie jest jakimś środkiem do wyrażenia czegoś, ale celem samym w sobie. To jest zupełnie nowe podejście w ogóle do faktury wokalnej. Także to nie jest kwestia tylko pewnego motywu, tematu, który jest podporządkowany słowu, ale właśnie tej niekończącej się melodii, którą rozwijano później w twórczości między innymi Malera i tak dalej. To właśnie to nam wyrasta z Schuberta, z tego czułego, niepozornego, niskiego, ale jakże kreatywnego i wrażliwego twórcy.
Czy fragmenty podróży zimowej znajdą się w repertuarze koncertów organizowanych w Akademii Muzycznej z okazji, przypomnijmy, 225. rocznicy urodzin Franciszka Schuberta?
Nie, tym razem nie, ponieważ głównie będziemy się skupiać na twórczości instrumentalnej. Będzie nawiązanie do pieśni, ponieważ zostanie wykonany kwintet fortepianowy Pstrąg, o którym dziś już mówiłyśmy, oraz jedna z najsłynniejszych pieśni Schuberta, czyli Król Olch, zostanie wykonana w opracowaniu na skrzypce solo. Dokonał tego Ernst, jeden z większych, wspanialszych wirtuozów skrzypiec. I oba te utwory zabrzmią na koncercie 17 listopada, czyli dwa dni przed rocznicą śmierci. Tak nam się to wspaniale ułożyło. Poza tym skupiamy się na dziełach, jak już mówiłam, z wiodącą rolą skrzypiec, ale oczywiście nie tylko, bo będziemy mieć też słynną sonatę arpeggione na altówkę i fortepian. Wykonamy wszystkie sonatiny, czyli drobne, te pierwsze schubertowe sonaty, będzie fantazja, będzie wielkie duo, będą bardzo ciekawe rzeczy, będzie słynny kwintet fortepianowy, przepraszam, będzie słynny kwintet smyczkowy, C-dur, też jeden z ostatnich utworów, ale oprócz właśnie utworów Schuberta będziemy też prezentować, tak jak mówiłam, opracowanie na przykład Króla Olch, którego autorem jest Ernst. Będzie również listowskie opracowanie walca Kaprysu. Będzie również taki niepozorny utwór, który się nazywa Pszczółka. I z Pszczółką związane jest pewne nieporozumienie, ponieważ autorem Pszczółki jest François Schubert. Ale przez bardzo wiele lat nie było to wiadome i uznawano, że autorem jest Schubert, ten, o którym dziś rozmawiamy. A to nieprawda. Ale chcemy właśnie pokazać tą pszczółkę, ponieważ utwór ten jest wciąż osadzony bardzo w percepcji twórczości Schuberta. Chcemy powiedzieć, że to nie tak. Natomiast zabrzmi, jest to króciuteńki, bardzo efektowny utwór, bardzo malowniczy. Także właściwie mamy przegląd repertuaru z udziałem skrzypiec. Oprócz kwartetów smyczkowych, triów fortepianowych, chyba będzie wszystko.
Kto będzie wykonywał te koncerty?
Wykonawcy koncertu to głównie pracownicy Akademii Muzycznej w Krakowie, ale mamy też zaproszonych gości. Oprócz skrzypków i altowiolistów z naszej katedry będą również zaprzyjaźnieni z nami wiolonczeliści, pianiści, kontrabas, Krzysztof Firus, kontrabasista, który dołączy do kwintetu fortepianowego Pstrąg. A również do kwintetu smyczkowego dołączy altowiolista Gianfranco Borelli, który będzie z nami interpretował to dzieło. Co jest ciekawe i co bardzo cenię w przedsięwzięciach tego typu w naszej akademii, to to, że na jednej scenie wystąpią pedagodzy, i studenci. Bardzo, bardzo dbamy o to, żeby studenci mieli możliwość nie tylko występowania na koncertach, ale występowania na tak zwanych poważnych koncertach i żeby mogli się skonfrontować z tym, że występują na przykład obok swojego pedagoga. To jest zawsze bardzo ciekawe doświadczenie i wiem, że dla nich to jest bardzo istotne. Także już na pierwszym koncercie 17 listopada wystąpi profesor Roman Reiner z doktorem habilitowanym Sławomirem Cierpikiem. To są znani, utytułowani pedagodzy naszej akademii, a zaraz po nich na przykład studentka z klasy pani profesor doktor honoris causa Kai Danczowskiej, Anna Prucnal z towarzyszeniem doktor Justyny Danczowskiej, znakomitej pianistki przecież. Wystąpi również tego dnia Aleksandra Kulc-Koziak, znakomita skrzypaczka, która pracuje u nas w uczelni. Mamy to szczęście, bo jest to też przecież znakomita artystka z towarzyszeniem Agnieszki Zachaczewskiej, książek pianistki. Wystąpi również Maciej Lulek, koncertmistrz Symfonietty Krakowi. Będzie Aleksander Daszkiewicz, też jeden z młodszych naszych pracowników. No i właśnie kwintet fortepianowy Pstrąg w bardzo ciekawym, moim zdaniem, wykonaniu, ponieważ skrzypce Wojciech Koprowski, który uczy u nas od jakiegoś czasu i na co dzień z prymariuszem Mekore String Quartet. A na altówce Łukasz Syrnicki, altowiolista Kwartetu Śląskiego, który od tego roku pracuje u nas w Akademii. Na wiolonczeli Beata Urbanek-Kalinowska, wiolonczelistka Messages Quartet. Także mamy po jednej osobie z trzech kwartetów, do tego Krzysztof Firus, wspomniany już znakomity kontrabasista, i Sławomir Cierpik. Ja myślę, że to będzie bardzo ciekawe, tym bardziej, że na jednym koncercie mamy raz, że zupełnie różne składy, różne osobowości, a wszystko kręci się wokół Schuberta. Także to myślę, ja jestem bardzo ciekawa. Ja dopiero występuję na ostatnim koncercie, ale te dwa pierwsze są niezwykle interesujące i właśnie ta formuła, że mamy na scenie i studentów, i pedagogów, i doktorantów, i pianistów, z którymi współpracujemy na co dzień i którzy nie tak często odwiedzają naszą katedrę, a na co dzień są związani z innymi przedsięwzięciami. No to jest moim zdaniem bardzo ciekawe.
Wszystko kręcić się będzie wokół Schuberta, czyli 17, 29 listopada oraz 12 grudnia w Akademii Muzycznej imienia Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Odbędą się wtedy koncerty poświęcone twórczości Franciszka Schuberta, o których dziś opowiadała pani doktor habilitowana Oriana Masternak, adiunkt w katedrze skrzypiec i altówki Akademii Muzycznej, skrzypaczka Messages Quartet, która także weźmie udział w jednym z tych zapowiadanych koncertów. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam na wszystkie wydarzenia organizowane przez Akademię, a oczywiście szczególnie gorąco na te poświęcone twórczości Schuberta.